mieć w sobie życie Boże?
Powierzę swoimi słowami.
Zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Dwa tygodnie temu nasz biskup Damian Bryl spotkał się z kapłanami odbywającymi swoje doroczne rekolekcje. Zachęcał ich, aby dobrze je przeżyli, by pracowali nad prawdziwością i autentycznością i aby zadbali o to, aby w tym czasie rekolekcji dokonało się w ich życiu spotkanie z Jezusem, tak by On dotknął ich serc i aby dotknięci Jego łaską wrócili do codzienności, podejmując ją z nadzieją. W Ewangeliach wielokrotnie czytamy, że Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Dla każdego miał zawsze jakieś dobre słowo, pocieszał, uzdrawiał, a nawet przywracał życie zmarłym. Co ciekawe, nikogo z tych, którzy się do Niego zwracali, nie odesłał bez uzyskania pomocy. A zwracali się do Niego bardzo często również i grzesznicy, którzy potrzebowali pomocy i On zawsze każdemu pomagał, pocieszał i uzdrawiał, bo Jego misją było działać tak, aby każdy mógł w Nim dostrzec oblicze Boga, który jest dobrym Ojcem, kochającym wszystkich i bezwarunkowo. Rozumiemy więc, że również i my możemy się zwracać do Pana Jezusa we wszystkich naszych potrzebach. Oczywiście chodzi o dobre i godziwe potrzeby. Nie mogą to być potrzeby, które mogłyby przynieść krzywdę nam samym albo innym ludziom. Pan Bóg czeka. Nieraz cierpimy bardzo i nie mamy odwagi powiedzieć o tym Panu Bogu. Uskarżamy się jednym ludziom, potem drugim i tak wszystkim dookoła. Obmawiamy ich i na nowo zamykamy się w kręgu własnego cierpienia. I nie przychodzi nam na myśl, żeby o tym porozmawiać z Panem Bogiem, a On czeka. I nie oczekuje, aż będziemy święci albo zdobędziemy odpowiednią ilość zasług, aby nas wysłuchać. On czeka, abyśmy przychodzili do Niego z naszymi potrzebami. Tak jak ludzie zwracali się do Pana Jezusa z każdą swoją potrzebą. Czy to była gorączka, czy paraliż, czy śmierć syna. On czeka, aby nam pomóc tu i teraz. Są ludzie, którzy nigdy nie doświadczą pomocy Bożej. To ci, którzy się do Niego nie zwracają. Rozmawiają o swoich potrzebach ze wszystkimi, tylko nie z Panem Bogiem. I są tacy, którzy również nigdy nie doświadczą Bożego przebaczenia i pojednania. To ci, którzy Go nie potrzebują i nie proszą o nie Pana Boga. Uważają się za dobrych i sprawiedliwych. Myślą, że wszystko sami mogą naprawić. Patrzą na swoje życie tylko ze swojej strony i nie widząc, jak to wygląda od strony osób, które krzywdzą, nie dostrzegają swojej winy i nie czują potrzeby prosić Pana Boga o przebaczenie. W Ewangeliach dostrzegamy, że Pan Jezus ukazywał zawsze bezwarunkową miłość do każdego człowieka. Jeśli miał kogoś upomnieć, to czynił to dopiero na końcu i zawsze w atmosferze miłości ojcowskiej. Nam natomiast czasami się zdarza, że w przypływie gorliwości o to, aby sprawy się miały tak, jak ma być i aby wszystko wróciło z powrotem na swoje miejsce, pozwalamy sobie czasem kogoś upomnieć. I nieraz nas zaskakuje, że upominana osoba zamiast okazać wdzięczność za zwracanie jej uwagi, zaczyna z nami polemizować, a nierzadko nawet się kłócić. I wtedy czujemy straszny dyskomfort, bo w imię Boże zdobyliśmy się na odwagę, żeby komuś zwrócić uwagę, a w zamian spotkało nas tylko cierpienie. Jest pewien sekret, który musimy wyjawić, aby zrozumieć, dlaczego ludzie chętnie słuchali Pana Jezusa. Nawet gdy ten ich upominał, z Jego ust byli w stanie przyjąć wszystko, a nas ludzie nie chcą słuchać. Otóż Pan Jezus, kiedy upominał, zawsze działał z miłością. ukazując to ludziom, pozwalał im doświadczyć tej miłości poprzez swoją całkowitą i bezwarunkową akceptację, poprzez swoje słowa, dotyk i różne inne gesty. I w tym tkwi tajemnica Jego osoby. Jego akceptacja była natychmiastowa i bezwarunkowa. Jego spojrzenie było głębokie, zatroskane i sięgało w głąb duszy, okazując zrozumienie dla ludzkich dylematów i wewnętrznych zmagań. Jego dotyk był delikatny i czysty, pełen miłości, nigdy dwuznaczny czy krzywdzący. Był jak dotyk matki zatroskanej o swe dziecko, skrywające czasami nawet cierpienie. Jego słowa były kojące i leczące, jeśli czasem wymagające, to zawsze niosące pokój. Jego gesty były gestami przyjaźni bliskiej osoby, gotowej towarzyszyć cierpiącemu w chwilach jego zmagań, z odczuciem, że on go nie opuści, dopóki nie znajdzie się jakieś rozwiązanie. Jego obecność była obecnością, której każdy potrzebuje i pragnie. Szelest jego kroków wywoływał radość, skracającą każde wyczekiwanie, niosącą nadzieję na lepszy i piękniejszy czas. Wobec Jego osoby dusze odczuwały pokój i ukojenie, serca ludzi znajdowały wytchnienie w Jego sercu. Przy Nim każdy czuł się kochany i jedyny, ogarnięty pełnią Jego miłości. Tego doświadczali ludzie spotykający się z Panem Jezusem. Wracając do naszych zapędów upominania innych, postawmy sobie pytanie, czy mamy miłość do osoby, którą zamierzamy upomnieć? Czy naprawdę chcemy jej dobra? Czy czuje się ona przez nas akceptowana? Czy ma poczucie bezpieczeństwa w naszej obecności? Jeżeli nie mamy miłości do tej osoby, jeżeli nie zależy nam na jej prawdziwym dobru, to nie próbujmy jej upominać, bo to najprawdopodobniej nie przyniesie żadnego skutku i nie spowoduje zmian w jej życiu. Takie upomnienie może przynieść najprawdopodobniej tylko reakcje obronne i zamknięcie się w sobie. Warto tu zauważyć, że Pan Jezus nigdy nie dokonywał jakiegoś tylko częściowego cudu. Za każdym razem obdarowywał proszących go pełnią swojej łaski. Pełnią pocieszenia, pełnią uzdrowienia, pełnią życia. Święty Marek po opisie uzdrowienia głuchoniemego zauważa, że zdumieni ludzie mówili, że Pan Jezus dobrze wszystko uczynił. Jest to ewidentne nawiązanie do opisu dzieła stworzenia, które znajdujemy w Księdze Rodzaju. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Faktycznie misją Pana Jezusa jest odnowienie wszystkiego w Chrystusie, odnowienie stworzenia i przywrócenia Mu całego Jego blasku, świetności i harmonii, jaką posiadało ono w momencie stworzenia, tak aby wszystko było odzwierciedleniem doskonałości Stwórcy. W psalmie 8, wersetach 4 i 5 czytamy: gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc, gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? W psalmie 19, wersecie 2 czytamy: niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. A w psalmie 139, 14 wersecie mamy napisane: dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. To właśnie dlatego widzimy, że Pan Jezus nie dokonuje jakichś tylko połowicznych uzdrowień. On uzdrawia za każdym razem całego człowieka, obdarowuje go pełnią miłości Bożej, tak aby uzdrowiony stał się znakiem doskonałości samego Stwórcy. Stąd też potrzeba, abyśmy i my, którzy zwracamy się do Pana Boga z naszymi potrzebami, ufali, że On chce i może nas obdarować pełnią swojej łaski, całkowitym uzdrowieniem duszy i ciała. Zaufanie Bożej dobroci prowadzi nas do całkowitego otwarcia się duszy na działanie Boga. Dusza ufająca Panu sama zaczyna pragnąć i szukać Bożych natchnień i kiedy je napotyka, pochłania je jakby ożywczą limfę dla duszy. Tajemniczy pokarm wynoszący ją na inny, nieznany dotąd wyższy poziom egzystencji. W tym nowym wymiarze wszystko staje się inne. Przykazania Boże nie są już żadną trudnością ani zadaniem do wykonania, ale radością i pokarmem duszy. Dusza ludzka potrzebuje służyć innym, a drugi człowiek postrzegany czasem jako ten, który przysparza trudności, teraz staje się celem naszego życia i naszej służby, bo w nim dostrzegamy obraz Boga. W tej atmosferze dusza doświadcza Boga i to doświadczenie wyzwala w człowieku nowe, dotychczas nieznane pokłady zdolności. Martin Buber opisuje w jednej ze swoich książek historię pewnego cadyka, mędrca głoszącego wielkość Pana Boga, który opowiadał o tym, jak należy tańczyć, wielbiąc całym sobą Pana Boga. Kiedy cadyk wczuł się w przekazywane przez siebie opowiadanie, w pewnym momencie sam niepostrzeżenie stanął na nogi i wystrzelił w powietrze, zaczynając tańczyć. Czasami patrząc na różne momenty naszego życia, pozwalamy tak się przytłoczyć niektórym ponurym jego aspektom, że trudno nam uwierzyć w to, że Bóg stworzył nas do szczęścia i że pragnie go dla nas zawsze i bezwzględnie. Słyszałem kiedyś nawet takie powiedzenie, że Panu Bogu wszystko się udało z wyjątkiem starości, bo w niej doświadczamy niemocy, cierpień, opuszczenia. I pomyślałem sobie, że przecież właśnie jest na odwrót. Gdyby nie było starości, człowiek nie tęskniłby za Bogiem. Chciałby pozostać na zawsze na ziemi. Tymczasem święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian zapewnia nas, lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Kilka dni temu słyszałem o pewnym niepełnosprawnym chłopcu z Jarosławia, który po śmierci swoich rodziców chciał się poddać eutanazji. I gdy zaczął o tym mówić, zgłosiła się Fundacja Anny Dymnej, która zaoferowała mu swoją opiekę. Chłopcu natychmiast wróciła radość życia.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
24 lata temu poznałem w Warszawie pewną panią, która już wtedy była w dość zaawansowanym wieku. Miała na imię Daniela, ale chciała, aby mówić do niej Danusia. Straciła męża, mając 35 lat. Od tamtej chwili postanowiła wspierać różne nasze dzieła miłosierdzia w Polsce i pomagać biednym dzieciom na misjach. Zachęcała również inne swoje koleżanki, aby czyniły podobnie. Miała w sobie niesamowity pokój. Dzwoniła do mnie często i opowiadała mi o swoim życiu. Chciała, abyśmy jej towarzyszyli w tych ostatnich latach jej życia. Rok temu, miała wtedy 87 lat, ujawniła się bardzo zaawansowana choroba nowotworowa. I choć była już gotowa na śmierć, za naszą namową poddała się operacji, ale jej sytuacja była bardzo ciężka i nie mogła już dłużej sama funkcjonować. Stąd trafiła do hospicjum. I tam budowała wszystkich swoją postawą radości i pokoju. Polubili ją wszyscy, zarówno chorzy, jak i personel. Pani psycholog była zaskoczona jej sposobem podejścia do tematu śmierci i odchodzenia. Danusia mówiła o tym z taką naturalnością i pogodzeniem, jakby to było najzwyczajniejsze na świecie. Czasami pani psycholog, zmęczona rozmowami z chorymi, sama chodziła się naładować duchowo do pani Danusi. Danusia zaczęła się czuć coraz lepiej. Po 6 miesiącach jej sytuacja poprawiła się na tyle, że mogła opuścić hospicjum z diagnozą lekarzy stwierdzającą całkowitą remisję choroby. Danusia wyraziła wtedy pragnienie zamieszkania przy naszej wspólnocie zakonnej w Kaliszu. Nie chciała już wracać do Warszawy. Chciałem mieszkać w poznanym z opowiadań pięknym Kaliszu. Pięknym, bo to piękne i stare miasto. Jest tu sanktuarium świętego Józefa. Są dobrzy ludzie. I jesteśmy my, którzy przyjęliśmy ją jak kogoś ze swojej rodziny. Danusia szybko się z nami zżyła i choć miała trochę inny rytm życia, gorąco pragnęła uczestniczyć w naszych codziennych zajęciach. Cieszyła się wszystkim, przytulnym pokoikiem, który posiadała, spacerami, ludźmi, których spotykała, chwilami żartów, spotkań i codziennymi eucharystiami, na które mogła uczęszczać. Na początku sierpnia Danusia zaczęła tracić apetyt. Zaczęliśmy robić badania. Trzeba było chodzić po różnych przychodniach. Towarzyszyła jej Ela, nasza wolontariuszka, która zaprzyjaźniła się z Danusią jak ze swoją starszą siostrą. Badania potwierdziły wznowienie nowotworu. Danusia się nie poddawała. Kiedy zapytaliśmy, czy nie chciałaby wrócić do hospicjum, gdyby jej stan zdrowia bardzo się pogorszył, odpowiedziała, że ma tam wielu przyjaciół, których bardzo lubi, ale teraz to my jesteśmy jej nową rodziną. Zrozumieliśmy, że chce być z nami. Od tamtej chwili postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby niezależnie od tego, jak się potoczą jej losy, Danusia czuła się wśród nas jedną z nas. Ostatni tydzień spędziła w szpitalu. Miała dobrą opiekę, odwiedzaliśmy ją codziennie. Była pełna radości, pomimo narastającego cały czas cierpienia. Codziennie przyjmowała Pana Jezusa w Komunii Świętej. Nawet zachęcała swoje koleżanki z sąsiednich łóżek do przyjmowania Pana Jezusa. Danusia odeszła z tego świata, ściskając dłoń Eli i oddając się w ramiona czekającego na nią najlepszego ojca. Kilka minut po śmierci jej twarz się pięknie rozpogodziła, tak jak wcześniej widywaliśmy ją codziennie. Jej pogoda ducha i oczekiwanie na spotkanie z Panem budowały nas wszystkich.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość.
Historia Danusi przypomniała mi historię Klary Badano, młodziutkiej dziewczyny Sassello koło Genui, beatyfikowanej w 2010 roku przez papieża Benedykta XVI. Klara urodziła się w 1971 roku jako pierwsze dziecko swoich rodziców, którzy na jej narodziny czekali aż 11 lat. Już jako dziecko wsłuchiwała się w ewangeliczne przypowieści opowiadane przez mamę. Od najmłodszych lat pomagała potrzebującym. W przedszkolu zaczęła wrzucać pieniążki do specjalnej puszki z ofiarami przeznaczonymi dla dzieci z Afryki. Marzyła również o tym, by wyjechać jako lekarz na misję do Afryki. W wieku 9 lat stała się członkinią Genów, młodego pokolenia ruchu Focolari. Od tamtego czasu jej życie stało się nieustannym wysiłkiem, żeby, jak to sama mówiła, stawiać Boga na pierwszym miejscu. Latem 1988 roku podczas gry w tenisa pojawił się u Klary silny ból ramienia. Trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano nowotwór kości. Gdy usłyszała tę wiadomość, zamknęła się w swoim pokoju, rzuciła się na łóżko, chcąc tam pozostać sama. Po 2 godzinach wyszła na zewnątrz, deklarując: jeśli Ty tego chcesz, Jezu, ja także tego pragnę. Od tamtego momentu pozwoliła się prowadzić w swoim życiu głosowi Pana Jezusa, którego uważnie słuchała w swoim sercu. Doświadczyła niemalże w namacalny sposób zazdrosnej miłości Pana Jezusa o nią. Zmarła w 1990 roku. Pożegnała się ze swoją mamą tymi słowami: ciao! Bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa. Pan Bóg, gdy chce nas przemieniać, wprowadza nas w swoją rzeczywistość. Pozwala nam doświadczyć siebie i wtedy zaczynamy postrzegać wszystko inaczej. Zaczynamy widzieć wszystko z nowej perspektywy, z Jego perspektywy. Widzimy, jak Bóg może przemienić wszystko. rozgrzać serca i przemienić los człowieka, bo Duch Święty, Duch Jezusa, nie stwarza wciąż nowych rzeczy, lecz nieustannie czyni nowym wszystko to, co zostało stworzone od początku. Przypomnę, że gdy ludzkość pobłądziła i oddaliła się od Boga, największym pragnieniem Ojca stało się nie stworzenie innych, lepszych dzieci, ale odszukanie i doprowadzenie do szczęścia tych, których On wybrał sobie od początku, od założenia świata, aby z nimi dzielić radość, którą jest On sam.
Boże
mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.